sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 18. W kalendarzu niedziela, 7 dzień maja, a na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, przed mikrofonów kłaniają się Państwu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych mijającego weekendu. Przede wszystkim wydarzenia ligowe. Będzie o piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie, będzie o piłce ręcznej, hokeju na trawie, koszykówce. Będzie także o rugby, piłce wodnej i sporcie żużlowym. Zajrzymy także na korty, by zainaugurować nowy sezon tenisowej Lotto Superligi. Będzie rzecz jasna o biegu Wings for Life, który wystartował, jeśli chodzi o nasz kraj, właśnie z Poznania. Porozmawiamy także o judo, będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Będziemy Państwa zapraszać także na interesujące bieganie związane z rocznicą czerwca 1956. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Raków Częstochowa wciąż nie może być pewien mistrzostwa Polski w tym sezonie. Dziś częstochowanie przegrali w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy w Kielcach z Koroną 0-1, a w ostatniej akcji meczu do pustej bramki nie trafił Fran Tudor. We wcześniej zakończonym spotkaniu Wisła Płock bezbramkowo zremisowała ze Stalą Mielec. Trwa jeszcze mecz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Na razie w 36. minucie Pogoń prowadzi 1-0. Jeśli takim wynikiem to spotkanie się zakończy, no to jednak Raków tym mistrzem już dziś zostanie. Koszykarze BM Stali Ostrów Wielkopolski grają właśnie u siebie z Czarnymi Słupsk w pierwszym meczu ćwierćfinału Energa Basket Ligi. Na razie druga kwarta i prowadzenie Stalówki 44-39. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych. W żużlowej PGE Ekstralidze ciężka przeprawa Fogo Unii Leszno w Lublinie z tamtejszym motorem. Na razie leszczyńskie Byki bardzo wyraźnie przegrywają 23-55. W pierwszej lidze PSŻ Poznań wygrał na Golęcinie z Rowem Rybnik 46-44. Z kolei w zaległym meczu pierwszej kolejki drugiej ligi Enea Polonia Piła zremisowała ze Startem Gniezno po 45. Taki sam wynik w meczu piątej kolejki pomiędzy Kolejarzem Rawicz a Unią Tarnów. Polskie florecistki w składzie Hanna Łyczbińska, Julia Walczyk-Klimaszyk, Marika Chrzanowska i Martyna Jelińska zajęły 7. miejsce w drużynowym turnieju podczas zawodów szermierczego Pucharu Świata w bułgarskim Płowdiw. Wszystkie nasze zawodniczki to reprezentantki poznańskich klubów. Włoch Jonathan Milan z Bahrain Victorious wygrał w miejscowości San Salvo drugi etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował zwycięzca sobotniej jazdy indywidualnej na czas Belg Remco Evenepoel. Z kolei Holenderka Demi Vollering wygrała w 7. ostatni etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España. Triumfatorką całej imprezy została inna Holenderka Annemiek van Vleuten. Katarzyna Niewiadoma zajęła 10. miejsce.
Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 18. Dodajmy, że w dzisiejszych spotkaniach Lotto Superligi Tenisa Ziemnego ekipa Tenis Team Kalisz w Derbach pokonała poznańskich akademików z AZS-u 6-0, a Grunwald Poznań pokonał Merę Warszawa 5-1. My w audycji w sportowym rytmie teraz startujemy muzycznie, a później będzie już o 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. 11 minut po 18. audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań zgodnie z obietnicą o 31. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Oczywiście w tej Ekstraklasie dwie poznańskie drużyny. Państwo często pytają, od jakiej informacji rozpocząć, tej dobrej czy tej złej. No to my postanowiliśmy od tej dobrej. Wczoraj zwycięstwo Kolejorza na stadionie przy Bułgarskiej w starciu z Krakowią oglądało 31 123 kibiców.
Emocje w meczu Lecha z Krakowem mieliśmy tylko w pierwszej połowie i trwały maksymalnie dwa kwadranse, bo wcześniej nad stadionem przy Bułgarskiej wiał tylko wiatr, a składnych akcji było jak na lekarstwo. Później jednak rozpoczął się Christopher Welde Show. Norweski skrzydłowy Kolejorza najpierw wykorzystał nieporozumienie między Hoskonenem a Niemczyckim i trafił do pustej bramki. Kilkadziesiąt sekund później znakomicie podał zręczną częścią stopy do Filipa Markwińskiego, a ten podwyższył na 2-0. A tuż przed przerwą Welde wyprowadził kontrę, którą skutecznie zamknął Michał Skóraś. Czy to był najlepszy występ Norwega w barwach Lecha?
No, you think so? In Europe? Ekstraklasa maybe, yeah.
Nie,
yeah.
Naprawdę tak myślicie? Yeah, okej, okay, może w Ekstraklasie, yeah, ale w Europie były lepsze. Choć to oczywiście był całkiem niezły występ.
Yeah, it was a good game.
W drugiej połowie już praktycznie nic się nie działo. Krakowia szukała honorowego trafienia, ale poszukiwania okazały się być nieskuteczne. Trener Pasów Jacek Zieliński.
Mecz przyjaźni na trybunach, natomiast za dużo takich elementów, bym powiedział, przyjaźni było w naszej grze, szczególnie w pierwszej połowie, no i skończyło się jak się skończyło. Porażka 3-0, bolesna bardzo. No ale zasłużona, bo Lech w pierwszej połowie nas wypunktował jak rasowy bokser. Paradoksem jest to, że przyjeżdża zespół do mistrza Polski i praktycznie dwie bramki dostaje z kontry. No to rzadko się zdarza, bo ja rozumiałbym to, gdyby Lech nas stłamsił po ataku pozycyjnym, bo tak potrafi grać. Natomiast myśmy sami się prosili o taką, bym powiedział, karę i dostaliśmy dwie bramki z kontry i pierwszą i można powiedzieć drugą też i... A szczególnie trzecią, no to już trudno się po czymś takim podnieść. No jakoś pozbieraliśmy się w przerwie, zmieniliśmy ustawienie, zmieniliśmy trochę personalia i w drugiej połowie wyglądało to lepiej, no ale porażka wysoka, porażka bolesna, ale miejmy nadzieję, że z tej porażki wyciągniemy wnioski i ona nas czegoś nauczy.
Pomocnik kolejorza Filip Markwiński.
W pierwszej połowie ruszyliśmy na Krakowie, chcieliśmy grać ofensywny futbol, wiedzieliśmy, co mamy robić. Strzeliliśmy 3 bramki. Później w drugiej połowie... Ciężko mi powiedzieć, czego nam zabrakło, bo nie mieliśmy dużo sytuacji. Krakowia też zmieniła system, formację i było nam trochę ciężej, ale no, na spokojnie dowieźliśmy ten wynik 3-0. Cieszymy się też, że nie straciliśmy żadnej bramki.
Pogratulować skuteczności. Gdybyście taką skutecznością popisywali się w kilku poprzednich spotkaniach, to pewnie też już dużo spokojniej ta końcówka sezonu by przebiegała.
Dokładnie, no każdy mecz jest inny. W jednym meczu strzelisz bramkę, w drugim nie strzelisz i tak wygląda... Wygląda życie tutaj w piłce nożnej, ale patrzymy cały czas do przodu i oby jak najwięcej tych bramek.
Lech Krakowia 3-0. Kolejorz wciąż w grze o trzecie miejsce w tabeli na koniec sezonu.
Piłkarze Lecha nie wygrali na stadionie przy ulicy Bułgarskiej od Wielkiej Soboty, gdy pokonali w Derbach Wartę 2-0. Kibice, szczególnie młodzi kibice, była akcja kibicu i z kasą doczekali się wygranej. To spotkanie do telewizji polskiej komentował Maciej Iwański.
Przeciwnie do aury, to ten mecz określiłbym słowem komfort. Lech wystarczyło, że zagrał 20 kilka minut takich naprawdę, jak na mistrza Polski przystało i Krakowia nie miała nic do gadania na boisku. Piękne bramki, fantastyczne asysty, występ Christophera Waldena, to oglądasz na co dzień tego zawodnika. W Europie wiedzieliśmy, że potrafi się zmobilizować na ważne mecze, ale że przeciwko Krakowi w lidze będzie tak grał, jak przez pierwsze 45 minut, to szczerze mówiąc, jadąc do Poznania się nie spodziewaliśmy. Doskonały występ, jeśli chodzi o drużynę, która miała taki cel do wykonania, będąc pod presją Piasta Gliwice, lekkiego, łatwego, przyjemnego zwycięstwa, będąc jednak zespołem, mam wrażenie, może nie zmęczonym, bo tutaj wiemy z Poznania, że te zarzuty, jakoby piłkarze mieli być zmęczeni, one się nie potwierdzają w badaniach, w wynikach zawodników, ale oni mogą być znużeni. Potwornie długi sezon jak na polski klub, sezon z wielkim sukcesem w Europie, bo inaczej tego określić nie można, ale jednak będąc pod presją Piasta wcale nie łatwo było grę z Krakowią. Ona nie miała wystarczająco dużo jakości, natomiast do tej 22 minuty to wyglądało całkiem przyzwoicie.
Dzisiaj kibice poznańskiego Lecha, ci, którzy temu klubowi życzą dobrze, zadowoleni po meczu przyjaźni z Krakowią, wygrana 3-0 i powrót na zwycięską ścieżkę. Uśmiechnięty wysiadł też z windy z loży VIP prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Paweł Wojtala. Dobry występ kolejorza, takie spokojne zwycięstwo, które tej drużynie było potrzebne.
Bardzo potrzebne, szczególnie dobra pierwsza połowa. Oprócz tego, że skuteczna, to myślę, bardzo dobrze się oglądało tą pierwszą połowę, dobrze to wyglądało. Zawodnicy z dużą dynamiką, 3 bardzo fajne, ładne akcje zakończone bramką. Więc dużo się działo, druga połowa już spokojniejsza. Wynik troszeczkę zdeterminował postawę obu drużyn. Lech już nie taki aktywny, bardziej czekający. Ma jeszcze kilka meczów do końca. Pamiętajmy, ile meczów za sobą ma Lech. Przede wszystkim tymi siłami trzeba odpowiednio szafować. Najważniejsze dzisiaj zwycięstwo i 3 punkty dopisane w tabeli.
Christopher Welde jakby zapomniał, że nie gra w Lidze Konferencji Europy, a w polskiej Ekstraklasie. Dzisiaj jego mecz, szczególnie w tej pierwszej połowie.
Może stroje były trochę europejskie Rekowi, dlatego mu się tak dobrze grało. Dzisiaj rzeczywiście jego show. Trzeba to docenić i na pewno zawodnik dzisiejszego meczu.
Paweł, walka o podium do samego końca z Pogonią Szczecin. Sądzisz, że Lech na to ligowe podium wskoczy?
Tak, wierzę w to, że są jeszcze takie mecze, które oczywiście Lech ma za chwilę Raków, ale Pogoń też ma trudne mecze. Będzie się dał udział na pewno do ostatniego spotkania. Wierzę, że to będzie ten sezon zakończony czy trzecim miejscem w tabeli.
Oby tak było. Wczoraj Lech pokazał, że stać go na to trzecie miejsce, no ale tutaj jednak wiele będzie zależało od tego, jak w tym sezonie, w tych pozostałych spotkaniach radzić sobie będzie drużyna Pogoni Szczecin. Na razie trwa mecz w Pogoni z Legią Warszawa, no i tuż przed zakończeniem pierwszej połowy tego spotkania szczecinianie w dalszym ciągu prowadzą 1-0 i cieszą się nie tylko kibice Pogoni Szczecin, ale także Rakowa Częstochowa, bo przy właśnie takim wyniku to mistrzostwo powędruje do drużyny z Częstochowy. Ale my w dalszym ciągu kibicujemy także drugiej poznańskiej drużynie, która już w piątek grała z Górnikiem w Zabrzu, no ale to spotkanie niespecjalnie poszło po myśli podopiecznych Dawida Szulczka. Szerzej o tym Grzegorz Hałasik.
0-2 porażka Warty Poznań w Zabrzu z Górnikiem. Obrońca Zielonych Jan Grzesik. Odnoszę wrażenie, że w tych ostatnich spotkaniach macie problem ze swoją płynnością gry i tego nie potraficie złapać. Już chyba drugie spotkanie z rzędu.
Straciliśmy na pewno dwóch zawodników, środka obrony Iwanowa i Stawy Pulosa. Na pewno to też ma delikatny wpływ. Dziś jeszcze kolejne kontuzje, bo Szymonowicz wszedł, gdzieś ta płynność gdzie nam trochę uciekła. No i co? No uważam, że musimy się obudzić z takiego pięknego snu, który był do tej pory. Wiadomo, że się utrzymaliśmy, bo tutaj już ciężko zakładać, że no chyba nawet punktowo to się już nie spina. No, ale nie możemy też się wykazywać takim podejściem, że utrzymanie i już jest po robocie. No uważam, że zakończyć sezon, teraz są dwie porażki i na pewno będziemy chcieli w lepszym stylu niż do tej pory. W tych dwóch ostatnich meczach ma to miejsce.
W wielu meczach potrafiliście ładnie grać ofensywnie, a znowu chyba tego Warcie brakuje.
No zgadza się. No, dzisiaj akurat graliśmy z Górnikiem, który bardzo dobrze broni w ostatnich meczach. Dziś czwarty mecz na 0 z tyłu, także jakby oni pokazali swoją siłę, odkąd przyszedł ten Urban. My natomiast, no to co mówiłem, gdzieś delikatnie może się zacięliśmy i jakiś nowy bodziec jest potrzebny. Absolutnie to, żeby nikt nie myślał, że mówię o jakichś zmianach personalnych. Po prostu bodziec w formie treningu, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować tak jak wcześniej. No i przede wszystkim mental, żeby tutaj odbić i funkcjonować na takim poziomie, jak na Wartę przystało.
Gościmy trenera gości, pana Dawida Szulczka. Dobry wieczór, panie trenerze. Tradycyjnie poprosimy o komentarz tego spotkania.
Chciałem podziękować za to spotkanie, pogratulować zdobycia 3 punktów. Górnik był drużyną lepszą, zasłużenie zwyciężyli. Wiedzieliśmy, jadąc tutaj, że czeka nas trudne spotkanie. Widzieliśmy, jaką jakość ma Górnik. Wiedzieliśmy, że Podolski wróci do podstawowego składu i myślę, że nie ma w tym przypadku, że Górnik przed tym spotkaniem miał pasę 3 zwycięstw z rzędu. Ciężko było nam dzisiaj zagrozić poważnie bramce Bielicy, a sami nie ustrzegliśmy się błędów. Mieliśmy dużo dobrych momentów w tym sezonie, dużo razy takie szczęście i taka dobra energia była z nami. Teraz my jesteśmy trochę, można powiedzieć, że tak spada to w dół. W Górniku to wszystko rośnie w górę. Różne są etapy w sezonie, my akurat jesteśmy w momencie, kiedy pojawiły się kontuzje. Dobrze, że nie mamy noża takiego na gardle, jeśli chodzi o utrzymanie się w lidze, bo mielibyśmy teraz trudną sytuację, biorąc pod uwagę, że na mecz z Radomiakiem, jak nie będziemy mieli prawdopodobnie żadnego z podstawowej trójki stoperów, która w tym sezonie stanowiła trzon drużyny. Uważam, że byliśmy słabsi i to był słabszy mecz niż ten, który graliśmy z Jagiellonią. I wydaje mi się, że jest to spowodowane tymi kontuzjami. No, trudno winić zawodników, którzy przez prawie cały rok trenują, a nie grają w meczach ligowych, tylko obserwują, jak grają ich koledzy, bo Iwanow praktycznie ciągle grał 90. Szymonowicz dzisiaj pierwszy raz nie zagrał 90 minut. Stavropoulos też bardzo często wychodził w podstawowym składzie, więc no trudno mieć pretensje do kogoś, kto nie jest w rytmie takim meczowym i przez cały sezon był zmiennikiem, a nawet nie zmiennikiem, tylko siedział na ławce i oglądał, jak grają koledzy. Oni też potrzebują dobrej energii, takiego wsparcia od pozostałych zawodników, potrzebują też złapać ten rytm meczowy. W kontekście przyszłego sezonu uważam, że to jest na pewno pożytek z tej sytuacji będziemy mieli. No bo ci zawodnicy też mogą teraz tą swoją wartość pokazywać i udowodnić. Myślę, że w tych kolejnych 3 meczach, wiedząc już, że będą grać i wiedząc, że mają też już za sobą teraz te spotkania, które zagrali, złapali te minuty, to im się będzie po prostu trochę łatwiej już funkcjonować w kolejnych meczach. Mówię o Kościelnym, Pleśnierowiczu chociażby. I też wiemy, że wraca po urazie Kupczak czy Miguel. Nie mogliśmy skorzystać od początku z Małępy i Żurawia, bo mieli uraz po ostatnim meczu. Żurawski wrócił do treningów we wtorek, a Małępa w czwartek, więc postanowiliśmy, że skoro Kupczak i Miguel dali dobrą zmianę, że rozpoczną. No i po prostu znaleźliśmy się akurat w takim etapie, że mamy lekki dołek. Uważam, że teraz po tym wolnym weekendzie mamy późno mecz, więc dajemy wolny weekend. Będziemy mogli się dobrze przygotować do tego meczu z Radomiakiem. Mamy więcej treningów i przede wszystkim ci zawodnicy w środku pola łapią też rytm. No, problem polega na tym, że drużyna się buduje od tyłu, a my straciliśmy takie mocne 3 jedynki.
No i to o sobie dało znać w piątkowy wieczór w Zabrzu. Warta przegrała z Górnikiem 0-2. W pozostałych spotkaniach tej 31. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1. Korona Kielce dziś pokonała Raków Częstochowa 1-0. Lechia Gdańsk przegrała z Zagłębiem Lubin 1-3 i już oficjalnie spadła z Ekstraklasy. Gdańszczanie nie mają już nawet matematycznych szans na utrzymanie się na przyszły sezon. Z kolei Radomiak Radom przegrał z Piastem Gliwice 0-1. A dzisiaj także Wisła Płock zremisowała ze Stalą Mielec 0-0. Trwa mecz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Tam do przerwy Pogoni prowadzi 1-0. Natomiast jutro dokończenie tej 31. kolejki w Legnicy. Zdegradowana już Miedź zagra z Widzewem Łódź.
23 minuty po godzinie 18:00. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie do 20:00. Teraz kolejna piosenka. Po niej mówić będziemy o piłce wodnej, piłce ręcznej i hokeju na trawie.
24 minuty po godzinie 18:00. Ważna informacja z basenów Term Maltańskich, bo też ważna wygrana drużyny Waterpolo Poznań z UKS-em Neptun Uniwersytet Łódzki 18-8. Zawodnicy Tomasza Różyckiego wygrali w tej 12. rundzie Ekstraklasy Waterpolistów. Ważne zwycięstwo, efektowne zwycięstwo, oby tak dalej.
Oby tak dalej, oby dobrze działo się także na parkietach piłkarek i piłkarzy ręcznych. Brawa oczywiście już wcześniej przekazywane piłkarką ręcznej MKS Super Urbis nie znał za spokojne utrzymanie się w Superlidze PGNiG. Takie ambicje duże, awansowe mają także na przykład zawodniczki Alko AZS-u Poznań, które już zapewniły sobie miejsce w Lidze Centralnej, a na pożegnanie pierwszoligowego sezonu w grupie A wygrały w Tczewie z Samborem 34-25, prowadząc też do przerwy 20-16. A wczoraj naprawdę fantastyczny mecz na szczycie w grupie B. Piłkarek ręcznych pierwszej lice SWWS Energia Szczypiorno-Kalisz grała z wiceliderkami tabeli MTS-em Żory i podopieczne trenera Łukasza Kabusińskiego wygrały ten mecz 24-21, prowadząc do przerwy 12-11. Zatem zostały mistrzyniami pierwszej ligi, a my posłuchajmy, co po tym meczu powiedzieli Katarzyna Pilitowska, trener Łukasz Kabusiński i Katarzyna Wilczek.
Na pewno dzisiaj spotkały się najlepsze dwa zespoły w tej grupie. Wiedziałyśmy do końca, że do ostatniej minuty, do ostatniej sekundy tak naprawdę będą się toczyć losy tego pojedynku. No jak było widać, gdzieś tam najpierw Żory prowadziły, później my. Znowu nas doganiały, później znowu odjechałyśmy. No i tak naprawdę super, że nie straciłyśmy tej zimnej głowy i dałyśmy radę. Na pewno będziemy świętować, chociaż mamy w głowie, że jeszcze tak naprawdę ten najważniejszy turniej przed nami, ale tak naprawdę to był duży krok w kierunku tego awansu i teraz będziemy się z tego cieszyć.
Spodziewaliśmy się takiego meczu, że to na pewno nie będzie łatwy mecz dla nas. Taki był bardzo ciężki, jednak na końcu z happy endem i to nas najbardziej cieszy. Tak? Tutaj wielkie gratulacje za dobry mecz tutaj z Żor, bo to naprawdę jest bardzo ciężki przeciwnik i dla nich również gratulacje za walkę. Tak jak to w piłce ręcznej jest, ważniejsza jest obrona i tu dzisiaj to u nas powiedzmy w 70% zafunkcjonowało, 21 straconych bramek, nie ma tutaj za bardzo być co mieć pretensji do obrony. Nie graliśmy dzisiaj tak pewnie, jakbyśmy chcieli. Była taka gra na 90% w ataku, to nie było to, co jak to powinno wyglądać, tak? To nie było 100%, tylko to tak wyglądało jakby gdzieś, wiadomo, to może ta presja, która była na zespole, dlatego tak to wyglądało.
Ciężki był ten mecz i fizycznie, i psychicznie. Myślę, że obie drużyny zdawały sobie sprawę z rangi z tego spotkania. Widziałyśmy dzisiaj przed meczem, że wygra zespół, który będzie miał mocniejszą głowę i będzie bardziej konsekwentny. Na szczęście byłyśmy to my. Udowodniłyśmy zarówno w pierwszym meczu w Żorach, jak i tutaj w naszym domowym meczu, że jesteśmy po prostu lepsze. Bardzo się cieszę, że wytrzymałyśmy tą presję. Bardzo się cieszę, że jest taki, a nie inny wynik końcowy.
Wygraliśmy!
Też mogę powiedzieć, że się cieszę z tego, że nawet przegrałyśmy te dwa mecze, ponieważ uważam, że Żory oddały walkovera i było to mega sprawiedliwe. I tak naprawdę zwyciężył lepszy. Nie był to przypadek, tylko mistrz grupy B to mistrz, który po prostu jest najlepszy. Zrobiłyśmy już milowy krok w kierunku Superligi, natomiast przed nami jeszcze bardzo ważne jedne zawody, a mianowicie właśnie turniej mistrzyń, który będzie 19-21 maja, ale dzisiaj jest czas na świętowanie, dzisiaj jest czas na radość, a za parę dni będziemy już myśleć o turnieju mistrzyń.
Wielka radość zatem w Kaliszu, jeśli chodzi o poczynania szczypiornistek, które są w grze w dalszym ciągu o Ekstraklasę, o Superligę PGNiG, które będą walczyć w turnieju mistrzeń, a w Superlidze są już przecież także szczypiorniści z Kalisza i zostaną w tej Superlidze na przyszły sezon. W czwartek odbyło się bardzo ważny mecz, także w Kalisz Arenie. Miejscowa Energia MKS podejmował Gwardię Opole i po dramatycznym meczu Kaliszanie wygrali 24-23, chociaż do przerwy przegrywali 11-12. To zwycięstwo sprawia, że w przyszłym sezonie także drużynę z Kalisza w PGNiG Superlidze Piłkarzy Ręcznych będziemy oglądać. Mamy w Superlidze jeszcze jeden wielkopolski zespół, Arget KPR Ostrowia z Ostrowa Wielkopolskiego. W tej kolejce przegrała jednak w Płocku z tamtejszą Orlen Wisłą 26-32. W pozostałych spotkaniach MMTS Kwidzyn przegrał z Zagłębiem Lubin 28-31. Sandra Spa Pogoń Szczecin uległa Wybrzeżu Gdańsk 24-41. Piotrków Trybunalski przegrał z Azotami Puławy 31-33. Grupa Azoty Unia Tarnów przegrała z Barlinek Industrią Kielce 27-37, a Górnik Zabrze przegrał z Chrobrym Głogów 27-33.
W Lidze Centralnej Piłkarzy Ręcznych Wielkopolski Jedynak, czyli Nielba Wągrowiec, przegrała tym razem wyjazdowy mecz w Legionowie z tamtejszym KPR-em 21-36. W innych meczach Ligi Centralnej Łódzka Nilana pokonała Zagłębie Sosnowiec 26-25. Medex Olimpia Piekary Śląskie przegrała z Padłą Zamość 22-26. Stal Gorzów uległa Warmii Olsztyn 24-26. SRS Przemyśl pokonał MKS Wieluń 31-22. Akademicy ZWF Biała Podlaska pokonali Autoinwest Żukowo 33-29. A Stal Mielec pokonała Śląsk Wrocław 27-25.
W pierwszej lidze szczypiornistów w grupie B mnóstwo wielkopolskich zespołów, między innymi WKS Grunwald Poznań, który wczoraj grał z Trójką Nowa Sól. Na to spotkanie wybrał się Grzegorz Hałasik.
Pierwsza Liga Piłkarzy Ręcznych Grunwald Poznań wygrał z Trójką Nowa Sól 26-25. Michał Tusz, trener zespołu gospodarzy. Panie trenerze, przy pustych trybunach, ale o to zapytam za chwilę. Najpierw o tym spotkaniu. Cały czas wasze prowadzenie, ale na styku. I ten wynik nie myli.
No, na styku. No, uważam, że dzisiaj naszą bolączką był kontratak. Nie wiem, czy jakąś jedną może piłkę w końcówce udało nam się fajnie zabrać i zrobić kontrę z tego. A tak cały mecz, błędy, jakieś takie, idziemy z piłką do przodu, nie wiem, i zapominamy o grze w piłce ręczną i trochę to średnio wychodziło, bo mieliśmy fajne akcje. Za chwilę oddajemy, nie wiem, przeciwnikowi kolejne bramki i ten wynik tak naprawdę, tak jak pan powiedział, był na styku.
Na szczęście w tych trudnych momentach potrafiliście przepchnąć tę jedną bramkę do przodu i bodajże remis to był chyba taki wynik jedyny niepokojący 22-22.
Chyba przegrywaliśmy też jedną bramką, ale trzymaliśmy się praktycznie jedną, dwie plus, potem remis, ale jak pan widział, szerokim składem gramy, każdy szansę dostaje, pięciu młodych zawodników z nami gra, staram się ich wprowadzać, żeby może okrzepnęli tutaj już w tym sezonie i cieszę się, że po prostu podołaliśmy i udało się wygrać.
Ta runda rewanżowa lepsza jest od pierwszej rundy, od początku sezonu. Dużo dobrych zwycięstw oprócz takich ciężkich spotkań, ale chyba te zwycięstwa trochę za późno przyszły.
No za późno, jednak z czołówką przegraliśmy, bo jednak zespoły z Kątów, Legnice i Siewołdzina dwa razy były od nas lepsze, tak? To my jednak tutaj nie postawiliśmy się, nie zdobyliśmy z tymi zespołami punktów, no ale wydaje mi się, że miałem trochę czynników tutaj zaważyło, uważam, na tych spotkaniach, ale ta reszta pozytywnie spotkań, więc fajnie, że tak idziemy do przodu.
No i teraz powiedzmy o tym, dlaczego to spotkanie zostało rozegrane bez udziału publiczności. Tak samo będzie w ostatnim spotkaniu u siebie z drużyną ze Świdnicy.
Tak, ze Świdnicą też będziemy grać przy pustych trybunach. No zachowanie kibiców po meczu ze Świebodzinem było niestety nagane i tutaj Związek uznał, że mecze bez publiczności następne dwa rozegramy.
Brakowało tej publiczności, bo ona was w wielu meczach potrafiła pchnąć do przodu. Tak.
Tu czasami mówię, tutaj jest wielu tych młodych zawodników, to rodziny przychodzą, naprawdę atmosferę super tworzą. Dodatkowo tutaj swoich kibiców, którzy pytali co chwilę dlaczego nie mogą być na dzisiejszym spotkaniu. No trudno, no tak się wydarzyło. Wydaje mi się, że tutaj zarząd też ma jakieś takie przemyślenia co do kolejnych spotkań od nowego sezonu.
No ale ostatecznie bez kibiców także udało się wygrać. Grunwald pokonał Trójkę Nowa Sól 26-25. W pozostałych spotkaniach Wolsztyniak zremisował ze KPR-em Świdnica po 31 i wygrał później w rzutach karnych 8-7. Tęcza Folplast Leśno przegrała z siódemką Miedzią Legnica 21-29. Goki Skąty Wrocławskie pokonał MKS Reala Stromal Leszno 34-26, a AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przegrał z Zewem Świebodzin 33-35. Już już w najbliższy wtorek, 9 maja o 19.30. Derbowe starcie tęczy Leszno z Wolsztyniakiem Wolsztyn.
Na zegarze 34 minuty po godzinie 18.00. Ligowego przeglądu w audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań i ciągle dalszy. Teraz Superliga hokeistów na trawie. Okazało się, że mieliśmy nosa wybierające tym razem dla Państwa z całego zestawu gier mecz derbowy na stadionie przy Promienista i tam Warta zagrała z mistrzami Polski Grunwaldem. Podobno było sensacyjnie, ale o tym już Wojciech Bernard.
Przy Promienistej śmiało można powiedzieć niespodzianka. Warta w derbach lepsze od liderującego w tabeli Grunwaldu Poznań. Mateusz Grochal, trener Zielonych. Wygraliście 3-1 i to nie był przypadek. To było w pełni zasłużone zwycięstwo.
Tak, myślę, że tutaj drużyna naprawdę zapracowała na ten wynik. Widzieliśmy, że spotkanie będzie trudne. Mieliśmy z tyłu głowy gdzieś te spotkania, które poprzednie nam się nie udały. Nasza pierwsza wygrana w tej rundzie. Myślę, że naprawdę każdy z chłopaków zostawił serce, zostawił naprawdę dużo potu i to widać na końcowym wyniku.
Nie tylko serca potu, ale wykazaliście się też dużą mądrością, zwłaszcza w końcówce, kiedy był dystans tylko jednej bramki. Dobrze w obronie, kontratak 3-1 i mecz w zasadzie zamknięty.
Taki był plan. No, mieliśmy więcej zmian, na pewno też tutaj kondycyjnie lepiej ten mecz wytrzymaliśmy. Widzieliśmy, jakie problemy ma Grunwald. Mimo, że jest to mistrz Polski, chcieliśmy się tutaj postawić. Końcówka, mądre, skuteczne rozegrania z przodu i wynik jest korzystny.
Ten terminarz w tym okresie Wam nie sprzyja, bo kolejne drużyny z czołówki przed Wami, ale pokazaliście dzisiaj, że z nimi też można powalczyć.
Szanujemy wszystkich, natomiast nie boimy się nikogo. No, Grunwald padł, pora na kolejne drużyny. W tym sezonie ta liga jest wyjątkowo wyrównana. Uważam, że gdybyśmy z taką dyspozycją grali w poprzednich meczach, to kto wie, jeszcze my byśmy się nie bili o top 4, a teraz troszkę musimy patrzeć raczej w dół. Natomiast wielkie brawa dla chłopaków, bo nieważne, czy to Grunwald, czy to jest jaka inna drużyna, z tym sercem jesteśmy w stanie wygrać z każdym.
I nie przeszkodził Wam także fakt, że graliście na boisku rywala, choć to teoretycznie wy byliście gospodarze.
Co ciekawe, no uważam, że to jest boisko, które akurat nam służy, bo tu zawsze z Grunwaldem mamy takie mecze na styku. No jest to najlepszy obiekt w Polsce zdecydowanie i jakbym był, to każdym chciałbym tutaj grać.
Mateusz Popiełkowski, kapitan Grunwaldu. Przykra niespodzianka z Waszego punktu widzenia, bo na pewno w starciu z Wartą byliście faworytem, a tutaj porażka i to teoretycznie na własnym, dobrze Wam znanym boisku 1-3.
Faworytem na papierze na pewno tak. Dzisiaj nie mieliśmy trzech naszych podstawowych zawodników. Wiem, że to jest żadne tłumaczenie. Myślę, że postawiliśmy twarde warunki drużynie Warty, no i tak naprawdę mogliśmy spokojnie wyjść na prowadzenie w tym meczu, a przez własne błędy po prostu go przegrywamy.
Warta zagrała bardzo mądrze. Chyba trzeba też docenić dzisiaj rywala.
Tak, naturalnie. Zagrali bardzo fajny, twardy mecz, tylko mówię, że ten mecz był tak naprawdę w naszych rękach i to my go wypuściliśmy, bo w newralgicznych momentach po prostu popełnialiśmy zbyt proste błędy.
Może się czkawką gdzieś odbić ta porażka, czy raczej spokojnie patrzycie w tabelę, nawet jeżeli przyszłoby stracić lidera po tej kolejce?
Nikt nie lubi przegrywać spotkań, no ale no, przecież w sporcie porażki są wliczone w to ryzyko, no i gdzieś tam patrzymy już na play-offy i chcemy budować tą formę, żeby w odpowiednim momencie po prostu wystrzelić. Myślę, że w kolejnych meczach już będziemy w pełnym składzie i będziemy chcieli pokazać, kto jest mistrzem.
Warta Poznań i Grunwald Poznań 3-1 i to ma znaczenie dla układu tabeli, bo w innym meczu tej kolejki AZS Politechnika Poznańska pokonała LKS Rogowo 4-3 i została nowym liderem Superligi hokeistów na trawie. W dwóch innych meczach Start Gniezno w derbach pokonał Stelle Gniezno 4-2, a AZS WF Poznań przegrał z Toruńskim Pomorzelinem 1-3.
37 minut po godzinie 18 w Polskiej Lidze Koszykówki, czyli w Energabasket Lidze trwa pierwszy mecz ćwierćfinału, czyli pierwszy mecz pierwszej rundy play-off w Ostrowie Wielkopolskim. Tamtejsza BM Stal podejmuje Czarnych Słupski i w trzeciej kwarcie Stalówka prowadzi 57-52. Na razie najskuteczniejszy w ostrowskim zespole Łotysz Silins 13 punktów, Anders Skele 10 punktów. No i jak na razie na dobrej drodze są podopieczni Andrzeja Urbana do tego, żeby zanotować to pierwsze zwycięstwo w fazie play-off, choć oczywiście tutaj walka pewnie będzie trwała do ostatniej syreny. Przypominam, rywalizacja w tej pierwszej rundzie play-off trwa do trzech wygranych.
Druga liga koszykarzy. Tam już półfinał z udziałem wielkopolskiej drużyny Sokoła Marbo-Międzychód. Pierwsze spotkanie odbyło się właśnie w hali widowiskowo-sportowej w Międzychodzie. Gospodarze niestety ulegli 4 punktami niedźwiadkom Hemart Przemyśl 78-82. W drugim półfinałowym pierwszym meczu Mickiewicz-Katowice pokonał Notecin-Wrocław 87-80. Tutaj rywalizacja, awans do tego drugoligowego finału toczy się do dwóch wygranych spotkań, a ekipa z Międzychodu już pokazała, że potrafi odrabiać straty także w meczach wyjazdowych. Ten drugi mecz odbędzie się oczywiście w Przemyślu w najbliższą sobotę.
Rozpoczyna się rywalizacja półfinałowa w drugiej lidze koszykarzy, a kończy się rywalizacja półfinałowa w pierwszej lidze koszykarek. Przed tygodniem MUKS Poznań grał pierwszy mecz z Sokołowem Sokołów Podlaski i przegrał 46-67. Rewanżowe spotkanie odbyło się wczoraj w hali B na poznańskiej Chwiałce. Śledził je Grzegorz Hałasik.
Drugie spotkanie półfinałowe pierwszej ligi koszykarek. MUKS Poznań przegrał z MPPK Sokołów Podlaski 52-68. Maciej Brodziński, trener poznańskiego zespołu, trzymał się pana zespół do przerwy. Jeden punkt straty po dwóch kwartach, ale w drugiej połowie wyszła chyba dojrzałość drużyny gości.
Na pewno doświadczenie było po ich stronie, ale przede wszystkim fizyczność. Nie mieliśmy za bardzo dzisiaj odpowiedzi na dwie ich podawały wysokie zawodniczki, które zdobyły bardzo dużo punktów z pola 3 sekund. Przegraliśmy też walkę na tablicach, także tu przede wszystkim oprócz tego doświadczenia, o którym pan wspomniał, myślę, że ta fizyczność drużyny przeciwnej zdecydowała.
I dużo też było takich rzutów w wykonaniu pańskiego zespołu, które powinny wpadać, żeby myśleć o zwycięstwie, one po prostu nie wpadały.
To jest dla mnie właśnie zagadka, bo generalnie przez większą część sezonu gramy na dobrej skuteczności, szczególnie na swojej sali, tym bardziej w rzutach za 3 punkty, a tutaj drugi mecz, rzutów otwartych bardzo dużo, a nie wpadały, więc tym bardziej z takim zespołem, który ma centymetry pod koszem, ciężko jest się tam przebić. Jeżeli nie trafiamy z dystansu, nie rozciągamy tej obrony, bardzo ciężko gra się w ataku.
Ale nawet to spotkanie pokazało, że MUKS gra do końca i nawet jak było ponad 10 punktów przewagi drużyny gości, to wy cały czas walczyliście, żeby ten wynik niwelować.
To prawda, szacunek dla dziewczyn, próbowały szarpnąć do samego końca. Niestety się nie udało, dlatego na półtorej minuty przed końcem zdecydowałem się na zmiany, żeby już dać tym podstawowym zawodniczkom odpocząć, ale no tak jak powiedziałem, próbowaliśmy, zrobiliśmy co się dało, natomiast pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Wiadomą rzeczą jest, że budżetowo od zespołów, które awansowały do top 4, my zdecydowanie odstajemy. Mamy bardzo młody zespół i no i niestety w takich meczach to też wychodzi.
Kapitan MUKS-u Patrycja Klat.
Tak szczerze to uważam, że to my przegrałyśmy ten półfinał, a nie one go wygrały, bo zaczęłyśmy źle mecz, przegrywałyśmy dużą ilością punktów, straciłyśmy siłę, żeby to odrobić do połowy. Tak naprawdę po przerwie powinnyśmy wyjść i dokończyć robotę, a wyszłyśmy, znowu dostałyśmy parę punktów i już po prostu tych sił nie starczyło. Tak samo w Sokołowie też zagrałyśmy my słabo, nie to co potrafimy i tak naprawdę to my przegrałyśmy, tak uważam. Tak jak musiał się poprawić wszystkie aspekty po meczu w Sokołowie, tak wiemy, że jesteśmy rzucającym zespołem, a niestety te trójki nam w ostatnich dwóch meczach nie siedzą, jest ich bardzo mało. Musimy znaleźć tego przyczynę, bo musimy wrócić do swojej gry i po prostu zacząć trafiać, bo gdybyśmy trafiały to, co powinnyśmy trafić, to myślę, że tutaj byłby zupełnie inny wynik.
Przed wami jeszcze dwumecz z zespołem z Bochni o brązowy medal. MUKS jest MUKS-em, powalczy o ten brąz.
Oczywiście, że tak. Nie wyobrażamy sobie skończyć kolejny sezon na czwartym miejscu bez medalu, więc tak, no jedziemy do Bochni, musimy tam zrobić wszystko, a potem wrócić do siebie i odebrać medal.
Jak zawsze, no dlatego zapraszam serdecznie, fajna atmosfera dzisiaj na meczu. Trzeba podziękować kibicom, którzy nas mocno wspierali. Oczywiście zrobimy wszystko, żeby ostatecznie zająć trzecie miejsce.
Czyli Chwiałka B jeszcze będzie tętnić się w tym sezonie podczas meczów z Mosirem Bochnia. Ciekawie było także na stadionie przy ulicy Słowiańskiej, bo tam wczoraj Ekstraliga rugbystów, 16. kolejka spotkań, podopieczni Dominika Machlika przegrali niestety z gdańską Lechią 5-35, ulegające rywalom z Nadbałtyku także do przerwy 5-21. W innych meczach tej kolejki, które się już zakończyły, Pogoń Siedlce przegrała z Juwenią Kraków 17-37, a w dzisiejszym spotkaniu, które niedawno się zakończyło w Sochaczewie, RC Orkan pokonał Arkę Gdynia 68-26. My to oczywiście rugbyści w tej 15-osobowej odmianie, ale olimpijską odmianą to rugby 7. Całkiem niedawno w tej dyscyplinie mistrzem kraju została ekipa Tytana Gniezno. Jakie plany rozwojowe mają działacze klubu, o tym w naszej rozmowie?
Łukasz Dziel, kierownik drużyny GKR Tytan Gniezno. Od około 2 lat jeszcze mocniej rozwijamy drużynę. Dzięki temu w zeszłym roku udało nam się zadebiutować na międzynarodowym turnieju w Amsterdamie, Amsterdam Sevens. Tam też pojedziemy w tym roku. Także my już nie tylko patrzymy na Polskę. Dla nas celem są różne inne turnieje międzynarodowe. Tam chcemy się ogrywać, oczywiście na własnym podwórku zdobywać doświadczenie, ale chcemy, żeby ta bomba eksplodowała na bardzo mocnych turniejach.
No właśnie, to jeszcze 2-3 minutki pogadajmy o waszej przyszłości, o tym jak wy ją sami w Gnieźnie widzicie, w którym kierunku chcielibyście podążać. Ograniczacie się tylko do 7, czy w perspektywie są także 15, jak to wygląda?
Jesteśmy zdecydowanie klubem, który mówi tak rugby 7-osobowemu. W tym się specjalizujemy, w tym chcemy się specjalizować. Na razie nie ciągnie nas do 15. po pierwsze liczba zawodników, która jest potrzebna na treningach, którą mamy też obecnie. Po drugie koszty działania drużyny, bo no, na mecz piętnastkowy jeździ się zupełnie inaczej, tak, wielkim autokarem. My jeździmy po prostu takimi busami dziewięcioosobowymi. Mamy te siódemki, mamy szybkich chłopaków, bo my nie mamy za bardzo takich ciężkich chłopaków do młyna, więc najpierw pewnie trzeba byłoby ich znaleźć. Natomiast no, chcemy grać o Mistrzostwo Polski, tak? Gdybyśmy poszli do piętnastek, no to musielibyśmy zaczynać od drugiej ligi. Kto wie, ile jeszcze by to potrwało. Także naszym celem w tej chwili są siódemki w kraju, siódemki za granicą i dzieci i młodzież, ponieważ od też no, około roku bardzo fajnie funkcjonuje nam Akademia Titan Hopes i coraz więcej dzieciaków mamy w tej drużynie. Gramy w Wielkopolskiej Młodzieżowej Lidze Rugby 7. Tam jest 10 turniejów w sezonie, a więc dzieciaki też mają naprawdę mnóstwo gry. Tego się trzymamy.
Ciężko czy łatwo jest przekonać takiego małego szkraba do tego, żeby akurat rugby zaczął uprawiać? No bo konkurencja na rynku jest dość spora. Rynku jakby różnych dyscyplin sportowych, które można uprawiać.
No zdecydowanie tak. Nam Ognia dodała możliwość realizacji w zeszłym roku ministerialnego programu Sport dla Wszystkich. Otrzymaliśmy no największe jak do tej pory w historii działania klubu dofinansowanie w kwocie powyżej 20 tysięcy złotych. Odwiedziliśmy wiele szkół w Gnieźnie, w powiecie, ale nie tylko, ponieważ mamy blisko też województwo kujawsko-pomorskie, więc działamy na pograniczu. Myślę, że dzieciaki są bardzo zadowolone, kiedy w szkole mają coś innego, no bo dla nas dużą bolączką jest to, że rugby nie ma w programie dyscyplin sportowych, z którymi dzieciaki mogłyby się zapoznać w szkole i ja nie mówię, żeby one nagle grały w to rugby w każdym tygodniu, ale wystarczyłyby 3 lekcje w ciągu roku szkolnego. Osobiście jestem zdania, że do mniej więcej 15 roku życia uważam, że dzieciaki powinny uprawiać jak największą liczbę różnych dyscyplin sportowych i później zdecydować. Kiedy słyszę rodziców, którzy w wieku 7-8 lat definiują swoje dziecko jako kolejnego Lewandowskiego, to uważam, że to jest po prostu za wcześnie. Niech on popróbuje różnych rzeczy. My mamy w drużynie i jest naszym trenerem Robert Bosiacki, były kapitan reprezentacji Polski Rugby 7. Jest też naszym kapitanem Patryk Popek, który też się o kadrę Polski Rugby 7 ocierał. Ja wychodzę z założenia, że jest tak wiele pięknych dyscyplin, w których można reprezentować nasz kraj, że ogromna szkoda, żeby wszyscy szli do piłki nożnej. Oczywiście niech idą, ale niech spróbują czegoś innego. A jeszcze faktem jest, że po prostu jeden dzieciak przyciąga drugiego, zabiera kolegę, zabiera koleżankę. Mamy od niedawna dziewczyny w drużynie. Oni grają razem, to jest też piękno rugby, że dziewczyny i chłopacy grają razem. W jednej drużynie do pewnego wieku nie ma podziału.
Jeszcze na koniec zapytam, bo pan o tym też wspominał, że staracie się uderzać w turnieje międzynarodowe. To jest ta droga do tego, żeby poprawić poziom, nie tylko poziom wasz sportowy jako Tytana Gniezno, ale generalnie polskiego rugby siedmioosobowego, żeby zacząć no, mocniej liczyć się w tej światowej czołówce właśnie poprzez takie obycie międzynarodowe?
Zdecydowanie tak. Każdy od czegoś zaczynał. Mówiliśmy przed chwilą, jak bardzo rozwijają się siódemki w całej Polsce. Tak, spójrzmy na kadrę narodową kobiet w rugby 7, która puka do drzwi World Series, która rywalizuje o awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i po prostu te dziewczyny też parę lat temu jeździły na takie różne turnieje, tam dały się zauważać, a w tej chwili są na takie turnieje zapraszane i my też to chcemy zrobić.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
A dobrych informacji dla kibiców z Leszna, jeśli chodzi o te żużlowe tory, to my nie mamy. Dzisiaj bardzo wysoka porażka niestety z mistrzem Polski w Lublinie, z tamtejszym motorem 25-65. Tak spoglądam na indywidualne osiągnięcia żużlowców w Ogołni. No i w zasadzie wypada powiedzieć tylko o Grzegorzu Zęgocie. 9 punktów, 1 bonus. Janusz Kołodziej 5 punktów i 1 bonus. No niestety to są zbyt małe osiągnięcia, by móc walczyć na torze mistrza Polski. Przypominam, w dzisiejszym spotkaniu w Ogołnia Leszno przegrała z motorem Lublin 25-65 w dwóch piątkowych spotkaniach. Włókniarz Częstochowa pokonało Wilków Krosno 56-34, natomiast Zapator Toruń wygrał z GKM-em Grudziądz 52-38. Dziś jeszcze o 19.15 mecz Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów.
Wiadomo, że zaległe spotkania, a więc te terminy są napięte także w żużlowej pierwszej lidze. Bardzo dużo działo się na torze stadionu w Ostrowie Wielkopolskim. Już w czwartek w pięknym świetle Jupiterów doszło do derbów Wielkopolski. Arget Ostrowie Malesa Ostrów Wielkopolski, jeździła z PSŻ-em Poznań i po zaciętym boju Ostrowianie wygrali ten mecz ostatecznie 48-41. Wczoraj było zdecydowanie mniej szczęścia i no takich kontrowersji, jeśli chodzi o przygotowanie toru, o oceny tego toru przez arbitra i komisarza toru. Spotkanie Arget Malesa Ostrów kontra ekipa skrzydlewska Orzeł Łódź zakończyło się ostatecznie po 8 gonitwach przy prowadzeniu gości. No i wynik będzie zatwierdzony 26-21 dla ekipy z Łodzi. Tyle o tym, co działo się w Ostrowie. Jak słyszeliśmy w czwartek, poznańskie Skorpiony tam przegrały derby, ale dzisiaj na poznańskim Golęcinie w starciu z Rowem Rybnik było już zdecydowanie lepiej dla ekipy Tomasza Bajerskiego.
Niesamowite emocje na Golęcinie. Żużlowa pierwsza liga, zwycięstwo PSŻ-u Poznań z Rowem Rybnik 46-44. Tomasz Bajerski, szkoleniowiec z poznańskiej drużyny. Panie trenerze, można powiedzieć, że wygraliście przegrany mecz. Dwa ostatnie nominowane wyścigi wygrane po 5-1, a wcześniej szło jak po grudzie. Już właściwie była 6-punktowa przewaga gości przed nominowanymi wyścigami.
W sumie straciliśmy zaraz dwóch zawodników, Adriana Gałę i Breuma. Ciężko było cokolwiek zrobić, bo ta przewaga była za mała. Jak było już 6 punktów, no ciężko było cokolwiek dalej zrobić, bo nie było kogo ani za kogo wstawić. Jechał później Teska w 11 biegu. Przed ostatnimi nominowanymi biegami, powiem szczerze, że od razu wiedziałem, że nie pojedzie Krakowiak, ani nikt inny, tylko właśnie Salk i Łoktajew. Łoktajew, który od początku meczu jechał dobrze, ciągle troszeczkę brakowało, a Salk cały czas miał problem ze startem i walczyliśmy z tym od samego pierwszego biegu. Każdy start szedł w górę, próbowaliśmy przestawiać, wydłużać, no różne rzeczy. Aż w końcu na dwa nominowane doszliśmy do wniosku, że ma się położyć na kierownicy i leżeć do samego końca, do samego wejścia. I to dało efekt. Świetna jazda tej dwójki zawodników i która nam dała naprawdę zwycięstwo.
Jeśli chodzi o Aleksandra Łoktajewa, nie było go na początku sezonu. Można powiedzieć, na białym koniu wjechał tu Golęcin.
Nie, busem przyjechał. Cieszę się, że Aleksander wrócił do nas, do drużyny. On już był gotowy na ten mecz w Ostrowie, ale nie do końca. Więc jak mówiłem, no to z tej stuprocentowej pewności nie miałem, ale po piątkowym treningu już byłem pewien, że pojedzie Łoktajew w tych zawodach.
Pojawił się też po raz pierwszy przed własną publicznością, ale już po meczu w Ostrowie Krakowiak, nowy zawodnik pozyskany z Grudziądza. W pierwszym wyścigu się przewrócił, potem trochę punktował, a jednak była ta decyzja, żeby go schować na nominowane wyścigi.
No zdecydowanie tak. Norbert nie miał w ogóle szybkości i to było widać. On jak przegrywał, to przegrywał, bardzo daleko przyjeżdżał za zawodnikami i ciężko mu było w ogóle dogonić kogokolwiek, nawet juniorzy z Rybnika, oczywiście nic im nie ujmując, dosyć długo trzymali Krakowiak. Więc dlatego była taka decyzja ostateczna. To była decyzja podjęta przed rozmową z zawodnikami. Pola startowe też były zadecydowane, zanim poszliśmy do zawodników.
To był ważny mecz, który trzeba było wygrać. To był jeden z tych meczów, o których przed meczem się mówiło, że tu jest potrzebne zwycięstwo.
My takich meczów to mamy chyba do końca sezonu wszystkie, że musimy wygrywać. No ale u siebie zdecydowanie musimy wygrywać. Na pewno będzie ciężko w Rybniku, bo widać, że drużyna też naprawdę jedzie. Ale my naprawdę powoli budujemy to. Ten początek sezonu nie było sparingów, nie można było wybrać, trafialiśmy, nie trafialiśmy, celowaliśmy z formą zawodników, ze wszystkim, powoli to się krystalizuje, no dzisiaj już mieliśmy naprawdę mocny skład, ale pech Gały, pech Breuma, więc to nam trochę popsuło szyki.
46-44 jednak wygrana poznańskich Skorpionów z Rowem Rybnik. W innym dzisiejszym spotkaniu Landshut Devils przegrali z Enemą Falubazem Zielona Góra 44-46, a mecz bydgoskiej Polonii, ten pierwszoligowy ze Zdunkiem Wybrzeżem Gdańsk, został przełożony z powodu złych warunków atmosferycznych.
W drugiej lidze wczoraj nie odbył się z tego samego powodu także mecz Startu Gniezno ze Stalą Rzeszów. Start jeździł z kolei dzisiaj w Pile w zaległym meczu pierwszej kolejki i tam padł remis 45-45. Spotkanie Enea Polonia Piła, Start Gniezno zakończone remisem, ale to nie jedyny remis, który dzisiaj obserwowaliśmy na drugoligowych torach, bo także remis w starciu Metaliki Recycling Koleja Żarawicz z grupą Azoty Unią Tarnów po 45 i po 45 także w spotkaniu Lokomotivu Daugav Pils z Kolejarzem Opole.
Było o czarnym sporcie, to teraz będzie o białym sporcie.
Na kortach z Radiem Poznań.
Lotto Superliga tenisa ciemnego. Beniaminek grający na kortach Grunwaldu Poznań przy ulicy Bukowskiej. Właśnie ekipa Grunwaldu rywalizuje z warszawską Merą. W kobiecych singlach na razie znakomicie prowadzenie ekipy gospodarzy 2-0. Zwycięstwo między innymi naszej rozmówczyni Ksenii Bandurowskiej z Aleksandrą Żuchańską 6-2 i 7-5. Choć to wcale chyba nie było dla pani Kseniu łatwe spotkanie.
No nie było za bardzo łatwe, dlatego że to był mój pierwszy mecz od 6 tygodni praktycznie. Tylko ja praktycznie 5 dni trenowałam przed tym meczem i tak ciężko było, ale się udało, więc jest dobrze.
Pierwszy set 6-2, ale w tym drugim zaczęło się niezbyt dobrze, bo było aż 1-5. Jak pani potrafiła to wyciągnąć?
W drugim secie trochę uciekła mi koncentracja, dlatego też tak straciłam kontrolę nad meczem, ale później się skupiłam i się udało wygrać 6 gemów pod rząd.
Tak patrząc na takie rywalizacje jak Lotto Superlidze Tenisa Ziemnego, to jest coś takiego fascynującego także dla zawodników, zawodniczek, że walczy się dla całej ekipy?
Tak, oczywiście. Właśnie są to bardzo fajne emocje. Moim zdaniem bardzo lubię grać te mecze, że jest tak drużynowo, więc bardzo fajna jest energia tutaj. Takie fajne po prostu są te mecze.
Jeżeli chodzi o Grunwald, te Poznań, tak jak powiedzieliśmy, Beniaminek tej najwyższej elitarnej Superligi, ale początek przynajmniej po tych kobiecych singlach jest naprawdę znany. Chcecie coś ugrać w tym sezonie? Tak między sobą rozmawiacie czasami?
Tak, no oczywiście. No, chcielibyśmy zrobić super wynik jak najlepiej, więc zobaczymy jak będzie.
Zawsze cieszy nas, kiedy w rywalizacji ligowej jest coraz więcej poznańskich drużyn. Ostatnio w pierwszej lidze Ligi Tenisa Ziemnego znakomicie spisała się ekipa Grunwaldu Poznań pod wodzą kierownika sekcji, pana Jerzego Płotkowiaka. No i teraz jest Lotto Superliga i pierwszy mecz z Merą Warszawa. Fajne rzeczy, także dla pana człowieka z tenisem związanego od wielu, wielu lat.
Ja myślę, że to jest duży sukces sekcji tenisowej i mojej osobisty także, ale między innymi dlatego, że awansowaliśmy po roku rozgrywek od razu do Superligi, do najlepszych ósemki i będziemy w niej grali. Dzisiaj gramy pierwszy mecz z Merą Warszawa, ciężki mecz, ale myślę, że mamy młody skład, który podoła tym zadaniom, jakie postawiliśmy sobie.
Jak wygląda montowanie takiego składu? Sporo zmieniliście w porównaniu z pierwszą ligą, czy raczej postawiliście na stabilizację?
Wzmocniliśmy się tutaj, wypożyczyliśmy w ogóle Adę Pieszczyńską ze Ski Warszawa. Mamy też zawodnikę zakontraktowaną, Ginę Pejstel, która gra w Niemczech, ale jest ma obywatelstwo polskie i będzie od następnych meczów reprezentowała WKS Grunwald. U nas gra Olek Orlikowski, czołowy zawodnik, który przyszedł do nas. Myślę, że to było duże wzmocnienie. Ale opieramy się też na jakby starszym zawodniku, jak Karol Drzewiecki czy Andrzej Kapaś.
Panie Jerzy, jeżeli chodzi o Grunwald Poznań, tutaj rozmawiamy na pięknych kortach przy ulicy Bukowskiej. Jeżeli chodzi o tę ligową drużynę, o te sukcesy waszych zawodniczek i zawodników, to też ma wpływ na zainteresowanie młodzieży? Tutaj młodzież też się na waszych kortach pojawia?
Tak, my mamy szkółki, prowadzimy i młodzież przychodzi. Myślę, że jesteśmy takim klubem jakby osiedlowym. Dzielnice Jerzyce i Grunwald skupia się i myślę, że ta liga pomoże ściągnąć coraz więcej młodzieży.
Po tych pierwszych pojedynkach singlowych, które kątem oka tutaj oglądałem na kortach, no to chcecie być Beniaminkiem z takim mocnym tenisowym pazurem.
No ja coś panu powiem. Jeżeli wygramy z Merą, to następne zapraszam wszystkich na derby Poznania, na korty Noskowskiego, na mecz z AZS-em. To będzie ciekawa potyczka, bo myślę, że i AZS i my mamy wyrównane składy. Zwycięzca tego meczu właściwie sobie zapewni byt w Superlidze.
Grunwald Poznań w Beniaminek Superligi, Lotto Superligi Tenisa Ziemnego wygrał dzisiaj z warszawską Merą 5-1. Były też derby wielkopolski w Kaliszu, tam ekipa Osawi Tenis Team Kalisz pokonała akademików z Poznania 6-0, a wspomniane przez Jerzego Płotkowiaka derby odbędą się już za tydzień na kortach AZS-u przy Noskowskiego o godzinie 10:00. Tam AZS zagra właśnie z Grunwaldem o tenisie, ale bardziej w kontekście ekspercko-konkursowym. Będzie trzy po 19 w audycji w sportowym rytmie, ale wciąż mamy gorące informacje.
W Szczecinie trwa mecz 31. kolejki piłkarskiej PKO-BP Ekstraklasy. W Pogoń remisuje z Legią Warszawa 1-1. Cieszymy się w Poznaniu, bo taki wynik sprawia, że Lech pozostanie na trzecim miejscu w tabeli. No i cieszą się także w Częstochowie, bo to oznacza, że Raków już dziś zostanie piłkarskim mistrzem Polski. Ale to dopiero 66. minuta, więc tutaj jeszcze wiele wydarzyć się może. Podobnie zresztą jak w Ostrowie Wielkopolskim, tam pierwszy mecz ćwierćfinału Energa Basket Ligi, 6 minut 26 sekund do zakończenia tego meczu i BM Stal prowadzi z Czarnymi Słupsk 78-70.